Ostatnio zakończyłem uwagą, że tak zwana joga, czyli zespół technik o pochodzeniu głównie indyjskim, zawiera w sobie ukrytą pokusę grzechu idolatrii. To, że uprawianie jogi prowadzić może do grzechów magicznego samoubóstwienia, czy też ubóstwienia magii, znane jest od dawna, przede wszystkim wśród największych specjalistów. Problem polega jednak na tym, czy ukryty okultyzm jogi jest jedynie akcydentalny, czy też tkwi gdzieś w samej naturze zjawiska. Mówiąc innymi słowy, chodzi o rozpoznanie, czy też nawet o duchowe rozeznanie, czy postawy magiczne spotykane w jodze są wynikiem nadużyć, czy też należą do samej istoty tejże praktyki, a także filozofii, na której ona bazuje. Przede wszystkim należy jednak zacząć od określenia samego pojęcia. Pojęcie yoga pochodzi więc od sanskryckiego słowa jednoczyć, co nasuwa analogie religijne, już zresztą ze samym tylko słowem religia, które pochodzi od pojęć określających połączenie czy też więź. Analogia jest więc uderzająca, zwłaszcza, że pierwotne cele oryginalnej indyjskiej jogi są wyraźnie, a nawet totalnie religijne, będąc czymś nieskończenie poważniejszym od powierzchownych uproszczeń czy imitacji spotykanych na Zachodzie. Mimo tych uproszczeń, zniekształceń czy utylitarnego traktowania jogi, problem jest dużo poważniejszy niż się sądzi, którego znaczenie zresztą rośnie wraz z rosnącą popularnością jogi. Powstaje to bowiem ten sam problem czy pytanie, które zadawaliśmy sobie w związku z medytacją. Czy można wyodrębnić pewne ćwiczenia oraz techniki jogi dotyczące ciała czy podświadomości od całego kontekstu religijno-inicjacyjnego, a także filozoficznego, w których zanurzone są wymienione metody czy techniki? Jak zwykle i wszędzie istnieją tu dwa skrajne stanowiska, nierzadko walczące ze sobą. Dla pierwszej koncepcji oraz jej zwolenników joga nie jest religią, ale techniką czy zespołem metod, zaadresowanych wyłącznie do neutralnej sfery psychofizycznej. Dotyczy to szczególnie tzw. hatha jogi, o której ewentualną neutralność wiedziony jest intensywny spór. Drugie skrajne stanowisko nie tylko nie zaprzecza religijności jogi, ale nawet uważa ją za najgłębszą syntezę wszystkich religii, które można z wyższością tolerować, mając jakby klucz do każdej z nich. Stąd też praktycznie nie ma w tych religiach nic tak bardzo ważnego, czego by się można nauczyć, gdy podąża się drogą jogi ze wszystkimi jej tajemnicami. Praktyczną i dodatkową trudność w rozstrzygnięciu powyższego sporu stwarza ponadto zamęt terminologiczny, a także ogólna powierzchowność oraz ignorancja, która nadaje terminowi yoga tak ogólne znaczenie, że przestaje ono oznaczać cokolwiek odrębnego. Dochodzi do tego duchowe lenistwo, lekkomyślność i lekceważenie. Lekceważenie przede wszystkim niebezpieczeństw duchowych, o których mało się dziś mówi, co jest po prostu swoistym skandalem. Aby się więc złamać ze schematu powierzchownych i popularyzatorskich publikacji, zwróćmy uwagę na opinię specjalistów, dotyczącą najgłębszych korzeni filozoficzno-religijnych, gdy chodzi właśnie o jogę. Mam tu na myśli Nisargadatta oraz jego znakomicie udokumentowaną rozprawę o indyjskiej jodze. Jak stwierdza bowiem Eliade, cytuję, jogin był zawsze uważany w Indiach za Mahasiddhę, czyli tego, który posiada siły okultystyczne, maga. Że ta opinia profanów nie była całkowicie błędna, wskazują nam dzieje duchowe Indii, w których magowie zawsze odgrywali rolę, jeśli nie główną, to przynajmniej bardzo ważną. Indie nigdy nie mogły zapomnieć, że człowiek w określonych okolicznościach może się stać człowiekiem bogiem. Nie chciały one nigdy zgodzić się na aktualną kondycję ludzką, która polega na cierpieniu, bezsile i niepewności. Niezmiennie wierzyły w istnienie ludzi bogów, magów, ponieważ stale miały przed oczami przykład joginów. Że wszyscy ludzie bogowie i magowie chcieli wyjść ponad kondycją ludzką, to nie ulega wątpliwości. Ale bardzo niewielu udało się przekroczyć Siddhi, kondycję maga albo boga. Innymi słowy, bardzo nielicznym udało się pokonać drugą pokusę. Pokusą pozostanie na stałe w kondycji boskiej. Koniec cytatu. Jak słyszeliśmy więc, Eliady wyraźnie sugeruje, iż postawa magiczna jest jedynie pokusą towarzyszącą uprawianiu jogi, a nie zaś jej rzeczywistym celem czy powołaniem. Jednocześnie zaś uczciwie przyznaje, iż pokonanie tej pokusy udaje się jedynie nielicznym, co jest prawdziwie wstrząsające. Jeśli bowiem tęsknota do kondycji boskiej uzyskanej przemocą, czyli magicznie, nie przestaje dręczyć najbardziej audytycznych joginów, i to w samych Indiach, to tuż można powiedzieć o zachodnich nauczycielach jogi oraz o ich uczniach nastawionych zwykle utylitarnie. Ponadto zaś, jeśli dysproporcja między uprawianiem jogi a jej pozytywnymi, zwycięskimi efektami jest tak wielka, to co mimo wszystko sądzić o samej naturze zjawiska? Jeśli bowiem pokonanie pokusy magii czy człowiekobóstwa udaje się tylko nielicznym, i to wśród najbardziej kompetentnych, to czy ta rażąca dysproporcja nie wskazuje na to, że coś tu nie gra, w samych podstawach, w samej istocie jogi? Odpowiemy na to w kolejnej audycji.